Ja chciałbym jeszcze raz przywitać wakacyjnie wszystkich. I tak cieszę się, że dzisiaj nie ma takiego upału jak w tym tygodniu. Jeśli jesteście trochę podobni do mnie, to ja mam jedną z takich cech, że takiego dyzia marzyciela. Lubię czasami sobie pomarzyć. Stąd też lubię taką pieśń, którą śpiewamy, wyobrażam sobie. Ja czasami sobie wyobrażam. Wyobrażam właśnie swoje życie. Wyobrażam tę przyszłość. I każdy z nas zapewne ma swój taki świat wyobraźni. Świat myśli, świat fantazji, do którego bardzo chętnie czy uciekamy, czy odwołujemy się, zwłaszcza w takich sytuacjach życiowych, kiedy nam jest trudno, kiedy coś przeżywamy. Ja gdy sięgam do Apokalipsy świętego Jana, moja wyobraźnia mnie ponosi. Gdy czytam o tym Nowym Jeruzalem, o mieście ze złota, o bramach z drogocennych kamieni, o blasku, jaki tam panuje, o mieście bez bólu, bez cierpienia, to moje serce rozpływa się w takich marzeniach i pojawia się taka tęsknota. Jak pięknie byłoby już tam być. I zwykle przychodzi takie wstrząśnięcie do naszego życia. Spadamy do rzeczywistości świata tu i teraz. A w tym świecie to rzecz normalna. Problemy, zmagania, cierpienie. A złoto to najprawdopodobniej ukryte jest w bankowych sejfach. I ten taki sielankowy, idylliczny świat, myślę, gdzieś pociąga nasze serca. Każdy z nas próbuje po swojemu, na taki swój własny sposób, stworzyć świat jak najbardziej przyjazny, bezpieczny, najlepszy. I myślę, że bardzo różnie nam wychodzi z tworzeniem tego świata. Kiedyś, gdy byłem w Stanach Zjednoczonych, odwiedziliśmy wioskę Amiszy, takiej grupy chrześcijańskiej, która próbuje żyć tak, jakby świat zatrzymał się w XVIII wieku. Stworzyli taką swoją idyllę. Farmy, krowy, kury, powozy. I wszystko to pięknie wygląda, ale myślę tylko tak z zewnątrz. I zwykle te nasze piękne światy, one są piękne z zewnątrz. Nie stworzymy nigdy takiego sielankowego, idyllicznego świata. Często próbuje się tworzyć takie grupy protestanckie czy katolickie, właśnie takie idealne, takie piękne, małe wspólnoty. Ale wydaje mi się, że jest to jeden z mitów współczesnych kościołów. I w chrześcijaństwie tak naprawdę nie chodzi o tworzenie takiego idealnego świata, bo takiego po prostu na tej ziemi nie ma i my takiego nie stworzymy. Także Scecha Północ nie stworzy takiego idealnego, pięknego świata. Gdy apostoł Paweł mówi o tym świecie, używa zupełnie innego takiego określenia, bo mówi, że ten świat pogrąża się w złem, że spirala nieprawości wciąż narasta, że w tym świecie nie ma zbyt wiele dobra. Ale to my mamy na tym świecie zachować siebie czystymi i nieskalanymi. Czyli to ja i ty, to my musimy nauczyć się, jak radzić sobie, żyjąc na tym świecie, który nie jest idealny, który często nie jest przyjazny. Ba, Słowo Boże mówi, że ten świat jest wrogi Bożemu zamysłowi. Zwykle to, co Boże, jest odrzucane, ośmieszane. I to my musimy nauczyć się, jak żyć w takim świecie i podążać za Chrystusem. Iść tą drogą, którą jest Chrystus. I o tym, tak jak miesiąc temu mówiłem, poucza nas apostoł Paweł w liście do Efezjan. I zachęcałem Kościół do studiowania tego listu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się końcówce, jak apostoł Paweł kończy ten list, jakimi wskazówkami dla tych, którzy chcą podążać drogą za Jezusem Chrystusem. I będziemy czytali ten fragment 6 rozdziału od 10 do 18 wersetu. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili, jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia. Weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Gdy apostoł Paweł mówi o tej drodze, którą jest Jezus Chrystus w liście do Efezjan, mówi w końcu, jakby podsumowując tę drogę, daje takie polecenie, w końcu umacniajcie się. W końcu idąc tą drogą, którą jest Chrystus, musimy umacniać się w Nim. I apostoł Paweł dalej dookreśla, jak to robić, jak prowadzić życie, które będzie miało sens, które będzie życiem zwycięskim. I myślę, że tak naprawdę każdemu z nas zależy na takim życiu, by gdy spojrzymy wstecz, mógł każdy z nas podsumować swoje życie, że ono miało wartość. Tak jak apostoł Paweł, gdy podsumowuje swoje życie, mówi: dobry bieg wykonałem, dokonałem dobrych dzieł. Myślę, że to jest marzenie każdego z nas, by móc podsumować tak swoje życie. Ale gdy wracam do swojego początku, co powiedziałem, nie możemy być tutaj tylko takimi dyziami, marzycielami. Musimy nauczyć się, jak prowadzić właśnie takie zwycięskie życie. I apostoł Paweł mówi, że to nie nasz wysiłek jest kluczowy, chociaż twój wysiłek jest ważny. Nie możesz być w tym bierny. Apostoł Paweł mówi, że to nie ludzkie, czyli takie intelektualne sposoby, intelektualne porady pomogą nam w godnym życiu. Chociaż wiele jest dobrych intelektualnych porad. Ale gdy apostoł Paweł mówi o takim zwycięskim życiu, mówi, że jedyny sposób, w jaki możemy przezwyciężyć wszelkie trudności, a mówi w ten sposób, że nie walczymy z ciałem i z krwią, czyli nie walczymy z innymi ludźmi, ale walczymy z Bożym przeciwnikiem, z mocami ciemności. I mówi, że wtedy te ludzkie, intelektualne sposoby zawodzą i musimy nauczyć się walczyć po Bożemu, Bożymi sposobami. Musimy wiedzieć, jak zachować się w trudnych sytuacjach i jak wychodzić z takich potyczek zwycięsko. Mówi, musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili, jak wyjść zwycięsko. Nie uczą tego w szkołach. Nie uczą też na różnych kursach. Czasami idziemy na kurs sztuki walki, by nauczyć się, jak wygrywać. Ale tam nie nauczymy się, jak wygrać taką życiową bitwę. Jedyny sposób to wziąć to, co daruje nam Pan Bóg, co pochodzi od Boga. I apostoł Paweł mówi o duchowym orężu. I ten duchowy oręż apostoł Paweł przyrównuje do zbroi rzymskiego żołnierza. I mówi, że tak jak rzymski żołnierz, żeby był skuteczny w walce, musi założyć całą zbroję Bożą, tak człowiek wierzący, ten, który chce podążać drogą za Chrystusem, musi założyć taki duchowy oręż. I wtedy daje apostoł Paweł obietnicę, że gdy w ten sposób postępujemy, będziemy mogli wyjść właśnie z tych potyczek życiowych zwycięsko. Ja wiem, że każdy z nas, ja nieraz to przeżywam w swoim życiu, próbujemy po swojemu. Tak zrobić po swojemu. Często znamy Boże zasady, ale ja tak zrobię po swojemu. I gdy zaczynamy robić po swojemu, przeżywamy rozczarowania, mamy pretensje do Boga, gdzie On jest. Że zawodzi w swojej miłości, zawodzi w swojej trosce. Przeżywamy różnego rodzaju frustracje, ale Twoje i moje sposoby diametralnie różnią się od Bożych sposobów. I chciałbym, żebyśmy jako Kościół uczyli się właśnie, czym jest ten duchowy oręż, jaka jest ta Boża zbroja. Bo apostoł Paweł mówi, że każdy wierzący musi to wiedzieć, że każdy wierzący musi nauczyć się tego, wpoić to sobie. Bo jest to jedyny sposób na to, jak poradzić sobie właśnie w tych krytycznych sytuacjach, w chwilach trudnych. Apostoł Paweł mówi do wierzących, że to jest ich odpowiedzialność zakładać całą zbroję. I gdy sobie myślę, tyle szkoleń jest organizowanych w różnych firmach, tyle warsztatów, jak żyć, tyle różnych kursów, by nauczyć się czegoś w sferze zawodowej, jak odnieść sukces, jak poradzić sobie. A zwykle zaniedbujemy to, co jest tak kluczowe w naszym życiu. Jak żyć, by zwyciężać. Jak żyć, by przezwyciężać wszelkiego rodzaju trudne chwile naszego życia. Jak żyć, by gdy przychodzą ciemne doliny, przechodzić przez nie zwycięsko. Jak żyć, by poradzić sobie właśnie z diabelskimi pułapkami, by nie wpaść w jego sidła. I apostoł Paweł mówi o tym duchowym orężu i daje ten obraz rzymskiego żołnierza, który stoi w zbroi. Zaczyna od pasa prawdy. I pas chronił rzymskiego żołnierza właśnie w dolnej części, chronił jego brzuch, podtrzymywał inne elementy zbroi. I gdy apostoł Paweł mówi o tym pasie prawdy, to jest prawda Bożego Słowa. To nie jest kwestia tylko, że będziemy znali Boże Słowo, ale Boże Słowo musi stać się treścią naszego życia. Tak jak psalmista mówi w psalmie pierwszym, że Twoje Słowo rozważam każdej nocy, każdego dnia. Boże Słowo należy przyswoić, uznać je za swoje, żyć nim. Dopiero wtedy Boże Słowo zaczyna chronić nasze wnętrzności. To jest prawda o Bogu, kim On tak naprawdę jest. Ja czasami jestem zaskoczony, ile jest takich fałszywych myśli o naszym Bogu. Jakże często jest wiele kłamstw w naszych głowach o Bogu. To musi być prawda o człowieku. Kim jesteśmy jako ludzie? Prawda o zbawieniu. Takie prawdy, które pozwolą nam iść przez życie właśnie w tym poczuciu bezpieczeństwa Bożej bliskości, które pozwolą nam w tych zmaganiach mieć tę pewność, jaki jest mój Bóg. Ile przychodzi rozczarowań, gdy są trudne chwile, Bóg mnie opuścił, a Słowo Boże zupełnie inną prawdę przedstawia. Twój Bóg jest zawsze przy Tobie. Prawda o Bożej miłości, o pewności zbawienia, o Bożym zwycięstwie. Diabeł przychodzi po to, by wykraść te Boże prawdy z naszego życia, by zasiewać zwątpienia, podważać każde Boże Słowo. wywierać taką presję, byśmy nie ufali Bożemu miłosierdziu. I to, co już było na samym początku, gdy czytamy w pierwszej księdze, gdy przychodzi i mówi, czy na pewno Bóg się o ciebie troszczy, czy na pewno Bóg ciebie kocha, czy na pewno Panu Bogu zależy na tym, by dobrze ci się wiodło? Zobacz. I my zaczynamy wtedy odrzucać ten pas Bożej prawdy. A pas prawdy Bożej daje nam ochronę, bo wiemy, jaki jest Bóg, bo znamy Jego obietnice. A Boża obietnica to jest nie opuszczę cię ani nie porzucę. To Jezus jest Bożą prawdą. Jezus jest naszym pasem ochronnym. Drugi element tej zbroi duchowej, apostoł Paweł mówi o pancerzu sprawiedliwości. Pancerz chronił od szyi do pasa, by miecz czy strzała nie ugodziły, nie przybiły pancerza. I pancerz chroni najważniejszy organ. Po prostu chroni serce. I ochrona Bożego serca, naszego serca, nie przychodzi przez naszą sprawiedliwość. Apostoł Paweł mówi, to jest pancerz Bożej sprawiedliwości. I to jest Boża sprawiedliwość. Bo Słowo Boże mówi w ten sposób, że nikt z nas, nikt z ludzi nie jest sprawiedliwego, nie jest sprawiedliwy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. 3:10. A zaraz w 23 wersecie dodaje, że wszyscy zgrzeszyli są pozbawieni Bożej chwały. Ale gdy Jezus staje się naszą drogą, gdy Jemu zawierzamy samych siebie, Bóg przestaje nas traktować jako grzeszników. Widzi ciebie i mnie usprawiedliwionych przez krew Chrystusa, obmytych krwią Chrystusa. I Bóg patrzy na nas sprawiedliwością Chrystusową. To, że jesteśmy usprawiedliwieni, nie znaczy, że nie walczymy nadal z grzechem. Często popełniamy ten błąd, że jeśli jesteśmy usprawiedliwieni, to wszystko już jest cudownie i super. Słowo Boże mówi, że wciąż żyjąc na tym świecie walczymy. Ale szatan nie ma nad nami władzy. Grzech nad nami nie musi panować. I dopóki żyjemy tu i teraz, na tej ziemi, każdy z nas będzie się zmagał. Będziemy toczyli walkę. I dlatego apostoł Paweł mówi, powinniśmy być czujni i strzec swoich serc i myśli. I szatan atakuje, kusi. Słowo Boże mówi, że chodzi jak lew ryczący, aby zniszczyć. I w walce z nim jedynie Boża sprawiedliwość w Chrystusie nas ochroni. To nie jest prawda. Czasami ludzie, ja słyszę, mówią, ale ja jestem sprawiedliwy. Powinno mi się dobrze dziać. Ale dobrze będzie ci się działo nie dzięki twojej sprawiedliwości. To nie jest źle, że jesteś sprawiedliwy, ale ponad twoją sprawiedliwością jest Boża. A Boża sprawiedliwość jest taka, że gdy nawet my upadamy, On nas podnosi, gdy do Niego przychodzimy. I apostoł Jan mówi, że gdy wyznajemy swoje grzechy, On nam przebacza. Bo jesteśmy usprawiedliwieni Jego sprawiedliwością. I Bóg daje nam moc do wyboru dobra. I na tym polega życie w sprawiedliwości, że wybierając to, co dobre, zamiast tego, co złe, będziemy mogli ochronić swoje serce właśnie tym pancerzem sprawiedliwości. Bóg daje tobie i mnie moc, żebyśmy wybierali to, co dobre, zamiast tego, co złe. Bo gdy wybieramy to, co dobre, pancerzem Bożej sprawiedliwości chronimy swoje serce. Czyli mówiąc, chodzi o praktykę naszego życia. jak żyjemy, jakie podejmujemy decyzje. To niezwykle ważne, ponieważ albo będziemy szatanowi ułatwiać taką pracę w atakowaniu nas, albo będziemy stawiali opór, że nie pokona nas, bo nasze wybory są zakorzenione w Bogu, bo w Nim jesteśmy zwycięzcami, bo w Nim jesteśmy usprawiedliwieni. Czyli gdy myślę sobie o każdym z nas, dzień w dzień podejmujemy decyzję. Pytanie, co karmisz? Którą naturę? Czy tę duchową naturę, czy tę cielesną naturę? Tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, czy żyjemy według ducha, czy żyjemy według ciała? Trzeci element tej zbroi, o której apostoł Paweł mówi, to są obute stopy do głoszenia Ewangelii pokoju. Rzymscy żołnierze mieli solidne, skórzane sandały, bo przez wiele godzin każdego dnia maszerowali. I one umożliwiały taki długi marsz. I gdy myślę, co chroni każdego z nas w takim marszu naszego życia. I według apostoła Pawła to Ewangelia pokoju. I w tym liście do Efezjan, w 2 rozdziale, w 14 wersecie apostoł Paweł mówi, że Jezus jest naszym pokojem. A w liście do Rzymian mówi, że osiągamy pokój z Bogiem, przyjmując Jego dar zbawienia. Czasami, gdy śledzę różnego rodzaju wydarzenia, które dzieją się w takich terapeutycznych kręgach, to widzę, ile jest w Warszawie różnych warsztatów, takich kursów, jak osiągnąć harmonię ducha, jak osiągnąć pokój. Joga, medytacja, buddyzm, zen i wszelkiego rodzaju inne sposoby, bo ludzie pragną pokoju. Ale Słowo Boże mówi, że pokój osiągamy z Bogiem, przyjmując Jego dar zbawienia. I gdy idziemy przez życie, obuci tą dobrą nowiną Bożego pokoju, stajemy się taką czytelną Ewangelią. Po prostu pokazujemy w praktyce, czym jest Boża miłość. I wtedy świat ma szansę usłyszeć o Jezusie, poznać Go. Poznać Go patrząc na Ciebie, patrząc na mnie. To my musimy mieć obute nogi w Ewangelię pokoju. Czwarty element duchowej zbroi, o którym apostoł Paweł mówi, to tarcza wiary. Zwykle myślę, że każdy z nas pamięta te filmy z rzymskimi żołnierzami. Ich tarcze były duże. Miały chronić przed strzałami, przed uderzeniami miecza. One zwykle były drewniane i obite taką grubą skórą. A przed walką zwykle rzymski żołnierz moczył swoją tarczę w wodzie, by ta skóra nasiąkła wodą. Po co? Bo gdy były ogniste pociski, żeby tarcza nie spłonęła, nie spaliła się, by przeciwnik używając ognistych strzał nie zniszczył. I diabeł strzela do nas takimi ognistymi pociskami, próbując przebić się do naszych serc. I używa ognistych strzał, jak kłamstwo, pożądliwość, wstyd, strach, plotka, gniew. Sobie czasami myślę, że diabeł jest jak snajper, który strzela wtedy, kiedy nie spodziewamy się tego i strzela celnie, właśnie w odkryte miejsca naszego życia. Dlatego apostoł Paweł mówi, że tarcza wiary musi zawsze być wzniesiona. Wznoście zawsze tarczę wiary. Tarcze jeszcze miały na brzegach takie haczyki, po to, by zahaczyć o tarczę innego żołnierza, by stworzyć taki mur, by nikt się nie przedostał. I to jest ważne pytanie. Kim się otaczasz w swoim życiu, gdy przychodzą szczególnie trudności? O kogo zahaczasz? Bo gdy zahaczysz o tarczę wiary innej osoby wierzącej, możesz stworzyć mur, który pomoże ci przetrwać. Gdy trzymasz swoją tarczę wiary wysoko, po prostu ufasz Bożym prawdom. A wiara to działanie na bazie tego, w kogo i w co wierzysz. Nawet pomimo swoich wątpliwości. Jeszcze raz chcę powiedzieć, wiara to działanie na bazie tego, w kogo i w co wierzysz. Mając różne swoje wątpliwości. Pamiętam moment swojego nawrócenia jako młody student. Usłyszałem Ewangelię, to było na pierwszym roku moich studiów. Pierwszy rok na medycynie to jest świat anatomii, grzebanie się w tych wnętrznościach. A tutaj słyszę Boże Słowo i prawdę o narodzeniu Chrystusa z dziewicy. No dla mnie, jako dla studenta medycyny, to było nie do przełknięcia. Przecież ludzie rodzą się, bo jest komórka jajowa, bo jest plemnik. Jak może się ktoś narodzić z dziewicy, z Ducha Świętego? To było dla mnie intelektualnie nie do przebrnięcia. Ale ja wybrałem prawdę Bożego Słowa. Nie muszę wszystkiego rozumieć. Nie muszę o wszystkim wiedzieć. Boże Słowo jest ponad moim intelektem, ponad moimi emocjami i chcę, żeby ono było ponad. Ponad moje wszelkie wątpliwości. Dalej apostoł Paweł mówi o przyłbicy zbawienia, hełm zbawienia. Hełm, przyłbica chroniły głowę żołnierza. I diabeł przede wszystkim atakuje twój umysł, nasze umysły. Dlatego powinniśmy Panu Bogu pozwolić jakby kontrolować się całkowicie, poddać cały nasz umysł, każdą myśl Jemu. Czyli inaczej mówiąc, w praktyce to jest niezwykle istotne, na co patrzysz, o czym myślisz, jakie myśli, jakim myślom pozwalasz zagnieździć się w swojej głowie, na jaki grunt w twoim umyśle padają różne myśli. Tak naprawdę to jest niezwykle kluczowe, co oglądasz każdego dnia, co czytasz, czego słuchasz, bo to wchodzi do twojego umysłu. To wywiera wpływ na twój umysł. I apostoł Paweł mówi, że gdy wkładamy przyłbicę zbawienia, po prostu wierzymy Bożemu Słowu, ufamy Bożym obietnicom i pilnujemy swoich myśli. Swoje myśli poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. Kończąc ten rynsztunek żołnierza, apostoł Paweł mówi, że potrzebujemy czegoś jeszcze więcej. Nie tylko, by być chronionymi, ale potrzebujemy też oręża ofensywnego, by walczyć, by odpierać ataki. I mówi, że tym orężem jest miecz ducha, czyli słowo Boga. Rzymski żołnierz głównie walczył mieczem, ponieważ nie walczymy z ciałem, walczymy w duchowej bitwie. Potrzebujemy właśnie tego duchowego oręża. Tym orężem, tym mieczem jest Boże Słowo. Gdy patrzymy na Chrystusa, który był na pustyni, on walczył Bożym Słowem. Ono mówi. Ono jest prawdziwe, jest życiodajne. Im więcej walczysz, czyli im więcej używasz tego Bożego Słowa w walce życia, tym bardziej stajesz się wyćwiczony, biegły. Ja pamiętam swoje zajęcia wojskowe, dzień w dzień, przez 3 miesiące musztra, aż w końcu nauczyłem się maszerować, podnosząc nogi. Wszyscy, którzy nie mieli wielkiej koordynacji, skoordynowali swoje ruchy, bo to jest wyćwiczenie. Gdy używasz Bożego Słowa, stajesz się wyćwiczony, biegły. Powinniśmy znać Boże Słowo, karmić się Nim, uczyć się czasami na pamięć. Szczególnie, gdy przychodzą trudne sytuacje, to Słowo zaczyna wypływać z naszego wnętrza, bo każdy werset jest potężną Bożą bronią przeciwko atakom diabelskim. I apostoł Paweł mówi, że Dobry żołnierz jest w gotowości. Nie działa sam, ale słucha dowódcy. Jako żołnierze w Bożej Armii musimy być w stałym kontakcie z naszym dowódcą, słuchać go i wykonywać jego rozkazy. I tym jest po prostu modlitwa. To jest ta gorąca linia. Ty i twój dowódca. I stale jesteście na takiej gorącej linii. Słuchasz jego głosu, słuchasz jego poleceń. I apostoł Paweł mówi, że w modlitwie musimy być wytrwali. I tym apostoł Paweł kończy list do Efezjan. Kończy właśnie opisywanie tej drogi, którą jest Chrystus. I mówi, że ta modlitwa powinna nie ustawać. Po co to wszystko dał nam Bóg? Po to, byśmy prowadzili zwycięskie życie, dobre życie. Ta cała zbroja to nie tylko taka piękna, poetycka przenośnia, by ubarwić trochę narrację listu do Efezjan. Ale apostoł Paweł mówi, że to jest niezbędne wyposażenie dla każdego z nas, byśmy stali się biegli, wyćwiczeni, byśmy wychodzili po prostu z różnych zmagań życiowych zwycięsko. I ja wiem, że taki jest Kościół, żyjąc na tym świecie, który jest trudny, ma moc. I to od nas zależy, czy będziemy zakładali tę Bożą zbroję, ale całą Bożą zbroję, nie tylko jeden element. To od nas zależy, czy będziemy stale w gotowości, czy będziemy właśnie na tej gorącej linii. Apostoł Paweł mówi w końcu. W końcu, Kościele, załóż Bożą zbroję. W końcu, Kościele, naucz się walczyć i bądź wytrwały w modlitwie. Myślę, że to są z jednej strony proste zalecenia apostoła Pawła, a z drugiej strony wiem po sobie, jak my jako ludzie próbujemy wykręcać proste Boże ścieżki i ciągle po swojemu. A dzisiaj myślę, Pan Bóg chce powiedzieć każdemu z nas, powiedzieć Kościołowi z Cecha Północ, byśmy nauczyli się każdego dnia zakładać Bożą zbroję. Byśmy nauczyli się walczyć, przeciwstawiać się. Byśmy byli światłością świata. Chcemy być solą w Warszawie. Jak uczynimy bez to wszystko, bez Bożej zbroi? Nie po swojemu. Pochylmy nasze głowy, a ja poproszę już zespół. I Panie Boże, do Ciebie przychodzimy. To Ty jesteś tym, który buduje swój Kościół. I Panie, Ty powiedziałeś, że bramy piekielne go nie przemogą. Nawet jeśli są trudności, nawet jeśli przychodzą zmagania do naszego życia, to Ty dajesz cudowne obietnice, że Pan jest wciąż pasterzem naszym. Ty dajesz obietnicę, że gdy będziemy zakładali całą zbroję Bożą, mamy moc, by stawić opór w dniach złych i by przejść zwycięsko przez takie trudne sytuacje życia. I Panie, dzisiaj do Ciebie przychodzimy i Panie, prosimy, ucz nas. To Ty nas pouczaj. A my jako Kościół chcemy słuchać Ciebie. Jeśli dzisiaj chcesz modlić się, bo masz taką trudną sytuację w swoim życiu, bo przeżywasz coś, co Ciebie przygniata, z czym nie radzisz sobie, przyjdź tutaj do przodu. będą liderzy, którzy będą modlili się z Tobą, będą modlili się o Ciebie. A Panie, Ty naucz nas, abyśmy byli Kościołem, który zakłada całą zbroję Bożą. Naucz nas, jak walczyć, by zwyciężać. Byśmy nie tylko mieli marzenia o idealnym świecie chrześcijańskim, ale byśmy umieli te marzenia wcielać w nasze życie, by wychodzić zwycięsko przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bo jedynie w Nim i tylko w Nim, w Chrystusie, jesteśmy zwycięzcami. I Panie, przyjmij chwałę, przyjmij Panie uwielbienie i prowadź nas jako Ten, który jest dowódcą, Ten, który jest pierwszy z przodu, jako Ten, który dowodzi. A naucz nas wsłuchiwać się w głos, Twój głos. Twój głos. Amen.